Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Małgorzatą Maniszewską. Drodzy Państwo, wczoraj pożegnaliśmy profesora Jerzego Godziszewskiego, który odszedł tak nieoczekiwanie kilkanaście dni temu.
Powiedzmy, w drodze do domu z koncertu w Filharmonii Pomorskiej. To też jest taka znamienna sytuacja, że właściwie pewnie jeszcze był w świecie tego koncertu, to wszystko przeżywał i nagle po prostu odszedł. Tak cicho i spokojnie jak żył.
Finalista konkursu i wyróżniony na tymże konkursie. To był rok 1960, konkurs chopinowski. A potem najpierw związany był z ośrodkiem wrocławskim i w latach 70. przyjechał do Bydgoszczy. I najwyraźniej Bydgoszcz musiała mu się spodobać, że tutaj pozostał.
Tak, również jego rodzice związani z naszym regionem, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak więc nasz region stał się drugą ojczyzną dla człowieka, który urodził się w Wilnie. To też ważne i trzeba to podkreślić, bo chyba też jego dobroć, która z niego płynęła, związana jest również z tym miejscem. Bo tak jakoś nam się wydaje, że ludzie z Wilna, którzy przyjechali, są specyficzni właśnie pod tym względem bardzo pozytywni. Wspomnijmy dzisiaj profesora. Rozpocznijmy od pana profesora Zbigniewa Bargielskiego.
Znałem go jeszcze oczywiście nie jako profesora, tylko jako studenta Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Studiowaliśmy mniej więcej w tym samym czasie na różnych wydziałach, na wydziale kompozycji, on oczywiście fortepian. Spotykaliśmy się dosyć często w kantynie studenckiej, ale to były takie przelotne spotkania, kiedy kiwaliśmy sobie głową, ale niemniej zapamiętałem już wtedy, że to był człowiek tak, no nie powiem, że samotnie prezentujący się, ale czuło się w nim jednak introwertyka i kogoś, kto chyba własnymi ścieżkami lubi chodzić, nie wiem jakimi, tak dobrze go nie poznałem, ale wyróżniał się właśnie jakimś takim spokojnym, nienarzucającym się sposobem bycia, nawet w środowisku studenckim i chyba jakoś taką wyróżniał się drzemiącą może indywidualnością. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o okres studencki. No spotkałem go powtórnie w Bydgoszczy, w Akademii Muzycznej. Bardzo to było miłe, wprost bym powiedział, serdeczne spotkanie i co uderzyło mnie to, że właściwie spotkałem go takim, jakim go zapamiętałem. To znaczy, nie mówię o cechach fizycznych, zewnętrznych, chociaż też niewiele się zmienił, ale też jakiś właśnie spokój, jakieś takie skupienie do środka, jakaś taka odrębność, która być może mogłaby się stać serdecznością, gdybyśmy jakoś bliżej mogli się spotykać, ale niestety tak u mnie stało się, że wyjazd, przyjazd, nie mieszkam stale w Bydgoszczy, ale biorąc pod uwagę ten dystans lat i rozwój, powiedzmy, artystyczny, nie śledziłem go zbyt dokładnie u Godziszewskiego, ale wydawało mi się i wydaje mi się, że jego potencjał, jak to się modnie mówi, jego rozwój artystyczny, nie wiem na ile mógł się dostosować do obecnych czasów, w których żyjemy, gdzie właściwie mówi się o wilkach, które zjadają nawet przyjaciół, chciałoby się walczyć, a nie każdy jest predysponowany do tego. Wydaje mi się, że Godziszewski akurat tej cechy nie miał, takiej jakiejś woli czy jakiejś zażartości w walce o pozycję artystyczną, bo jedynie o niej mogę mówić. I ten element chyba zaważył, że nie był może człowiekiem tak na afiszu, jakby może zasługiwał z racji swoich talentów artystycznych. I tutaj tak właśnie refleksja, jak gdyby na kanwie śmierci profesora, że w czasach dzisiejszych oprócz cech szczególnych, jakimi są właśnie talent, szczególny talent w jakiejś dziedzinie sztuki, właśnie sztuki jednak potrzebny jest, jeśli samemu się tego nie ma, jakiś menedżer, ktoś, kto prowadzi, który dba, który jak gdyby wyręcza trochę artystę w tej walce, na którą wydaje się być niekiedy skazany.
Tyle profesor Zbigniew Bargielski, kompozytor, który też od wielu lat jest związany z Bydgoską Akademią Muzyczną. A teraz wspomnienie profesor Katarzyny Popowej Zydroń.
Postać, którą wszyscyśmy właściwie mieli i niejako na piedestale, chociaż on sam na pewno by sobie tego nie życzył, bo to był wyjątkowo skromny człowiek, ale wszyscy byliśmy świadomi właściwie jego formatu jako artysty i im bardziej on się zachowywał właśnie skromnie i delikatnie, cicho, tym większa była estyma wokół jego osoby, a więc na pewno będzie nam go bardzo, bardzo brakowało.
Świetny pianista.
Fantastyczny pianista, fantastyczny muzyk przede wszystkim. No, jego życie to była właściwie muzyka tylko i wyłącznie chyba muzyka. Był bardzo głęboko w tej materii. Kiedy on się uczył na przykład czegoś, to on się uczył całościowo, totalnie. On miał wszystkie utwory Ravela, Prokofiewa, Debussy'ego, Skriabina, Messiana. Rzeczywiście rzadko kiedy ktoś podchodzi tak głęboko do swoich zadań artystycznych. No i oczywiście efekty były. No tutaj oczywiście w pierwszym rzędzie się myśli o Szymanowskim, bo on nagrał całość, integrał wszystkich utworów fortepianowych Szymanowskiego i to jest właściwie, tak jak bym powiedziała, nagranie, które jest w pewnym sensie jakimś etalonem wykonania tej muzyki. Był świetnym pianistą, w sensie stricto pianistycznym, ale rozumiał muzykę Szymanowskiego jak nikt chyba. W ogóle polskość była mu też bardzo bliska, on bardzo dużo grał też i Chopina w końcu. To był wyróżniony na konkursie szopenowskim w 60 roku, właściwie najlepszym Polakiem był wtedy, chociaż bardzo młody jeszcze. I do ostatnich jego koncertów, kiedy słyszałam jego Chopina, miałam poczucie, że to jest wykonanie, które jest całkowicie szczere, całkowicie trafiające w istotę rzeczy, że tam nie ma żadnych kombinacji, że ja to zrobię inaczej. On grał po prostu czystą muzykę, bardzo w sposób naturalny, jednocześnie bardzo sugestywny, ponieważ był bardzo prawdziwy w tym wszystkim, co robił, więc prawda jest zawsze najsilniejsza z estrady.
Mam takie wrażenie, że pan profesor się nigdy nie spieszył.
Ale potrafią grać bardzo szybko.
Nie, to no nie chodzi o tempa.
Ja nie mogę powiedzieć, że ja go znałam jakoś szczególnie jako człowieka, ponieważ on był dość zamknięty. Właściwie chyba samotność mu odpowiadała, bo artysta potrzebuje tej samotności. I jaki on był, czy był szybki, czy był... Myślę, że on jednak przykrywał bardzo. Był bardzo delikatnym człowiekiem, bardzo nienarzucającym się. On w ogóle nie walczył o zaistnienie, o jakąś przestrzeń dla siebie. To był zupełnie niezwykłe. Szczerze mówiąc, też i jako osobowość był zupełnie unikalny. Natomiast podejrzewam, że słuchając jego gry, to była bardzo żarliwa emocjonalność i tam emocje odgrywały wielką rolę. No i w tym sensie trudno powiedzieć, żeby on się nie spieszył. No, wrzało w nim na pewno. Ale z pozoru właśnie był taki ze spokojnego usposobienia. Być może ludzie, którzy byli bardzo blisko niego, być może jego uczniowie widzieli go w jakimś bardziej podekscytowanym stanie. Zresztą przypuszczam, że też jego taka gwałtowna, niespodziewana śmierć mogła nastąpić w związku z jakimś podekscytowaniem wewnętrznym. Bo 2-3 dni wcześniej go widziałam w szkole i wyglądał właściwie świetnie. Dużo chodził, właściwie dbał o swoje zdrowie. Taki troszkę nieodgadniony człowiek, myślę, że i przez to był taki fascynujący dla nas wszystkich, był niesamowicie odpowiedzialny. Zawsze przychodził na wszystkie egzaminy, które kierowałam właśnie do członków katedry, prośbę o przybycie różnie z tym bywało z różnymi kolegami. On był zawsze, nigdy jakby nie wykorzystywał swojej pozycji, żeby właśnie nie przychodzić, czy lekceważyć jakiekolwiek obowiązki. No i z chwilą, kiedy wchodził do naszego grona na egzaminach, po prostu jakby trochę się zmieniała atmosfera. Wszyscy byliśmy pod wpływem właśnie jego osobowości, chociaż on w ogóle nie starał się narzucać, ale emanowało z niego właśnie ta niesamowita jakby oddanie dla sztuki, dla muzyki. To cały czas było w nim i rzutowało na nas i właściwie myślę, że to, że on był z nami przez tyle lat, jakoś nas uformowało, chociaż on nie dążył, nigdy nie próbował nas pouczać czy dawać jakieś rady. On był jak najdalej od tego, on właściwie nigdy nie krytykował. On zawsze szukał dobre strony, jak omawialiśmy różne wykonanie. Właściwie jeśli on nie powiedział nic dobrego, no to znaczyło, że mu się nie podobało, ale nigdy nie mówił, że coś było zupełnie niedobre, że tamto, siamto, wamto, jak to czasami właśnie jest przy omawianiu wykonań studentów. On szukał zawsze dobre strony i myślę, że był w ogóle bardzo szlachetnym i dobrym człowiekiem.
Krzysztof Herdzin napisał pod wspomnieniem, że to jeden z nielicznych profesorów, który przychodził na jego koncerty. Rzeczywiście, jak tylko miał czas, to brał
wszystkim
udział.
Się interesował, tak.
I potrafił słuchać.
O tak.
I to mu sprawiało wyjątkową przyjemność, tak. Najwyraźniej.
On regularnie przychodził na koncerty filharmoniczne, poza tym na koncerty studentów, na przesłuchania takie, które powiedzmy potrzebuje jakąś komisję, bo chcemy komuś dać jakieś wsparcie finansowe, żeby wyjechał na konkurs. I to jest takie naprawdę stricto szkolne przesłuchanie. Profesor przychodził, bo był ciekawy, jak będzie ten człowiek grał. Ostatnio właśnie był na przesłuchaniu Michała Szymanowskiego, gdzie Michał grał ósmą sonatę Prokofiewę i on bardzo był ciekawy, jak to zabrzmi. Bardzo się cieszyłem zresztą, że on przyszedł, dlatego że zawsze starał się pytany, zawsze tylko pytany, mówić swoje zdanie, zawsze miał zdanie i miał bardzo dużo cennych uwag. Właściwie chętnie się rozmawiało z nim, zwłaszcza o muzyce, którą on tak fantastycznie znał. Muzykę Prokofiewa, Ravela, to zawsze jak ktoś wykonywał coś Ravela, to wszystkie spojrzenia były w kierunku profesora i na pytania chętnie odpowiadał. Nie chował jakby swoich przemyśleń dla samego siebie, ale właśnie trzeba było go zapytać.
Pani Maria Błaszczak powiedziała, że to wyjątkowo skromna osoba, pan profesor Goliszewski, za skromna jak na dzisiejsze czasy. Że też mu z tym było trochę trudno przebić się.
No na pewno w tym jest dużo racji, tylko że on rozpoczął karierę w latach 60. I tamte czasy w ogóle były bardzo trudne, więc na pewno nie dostał od życia to, co powinien był dostać. Wtedy nie tylko jego skromność jakby była przeszkodą, ale w ogóle te czasy były trudne dla polskich artystów. A już na szczególnie dzisiejsze warunki, no to on nie był zupełnie jakby przystosowany. Z tym, że dzisiaj już powiedzmy wszyscy wiedzieliśmy, kim jest profesor Goliszewski i on nie potrzebował się rozpychać, żeby istniał jako artysta. Ale sam stawiał sobie bardzo wysoko poprzeczkę i nie występował już tak często, bo chciał być zawsze bardzo dobrze przygotowany, więc ze względu na wiek również potrzebował
więcej czasu. I też podobno układał bardzo ambitne programy.
Bardzo.
Jego starał się nie powtarzać utworów.
Zupełnie. Ja nie znam polskiego artysty, który tak ambitnie układał swoje programy. Na pewno był takim jednostkowym zjawiskiem w polskim życiu muzycznym powojennym. Staram się jakoś panować nad sobą, ale myślę, że no zostanie dziura po nim. Właściwie straciliśmy parę lat temu Tanię Szebanową, teraz profesora. No miałam szczęście pracować w uczelni, gdzie właśnie byli tacy ludzie. Jest ich jeszcze trochę. Mam nadzieję, że młodzież która też chłonie tę atmosferę jakby w trakcie swojego rozwoju zawodowego, też będzie rozwijała te wzorce.
To było wspomnienie pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, a teraz kolejne wspomnienie pani profesor Marii Murawskiej, która była studentką profesora Jerzego Godziszewskiego.
Człowiek ulepiony z innego kruszcu. Zupełnie niezwykła postać była się w każdym aspekcie, kiedy przyglądamy się jego sylwetce jako artysty, jako pedagoga, jako człowieka. Był wybitny, można takiego słowa użyć. I może chciałabym zacząć nie od tej znanej wszystkim cechy osobowości profesora jako artysty, wybitnego artysty, natomiast chciałabym może powiedzieć więcej o nim jako człowieku i pedagogu, ponieważ tutaj wiedza jest być może skromniejsza, a na tym polu profesor zrobił mnóstwo dobrego. Jako że był człowiekiem niezwykle skromnym i przy tym bardzo szlachetnym, myśmy wszyscy od niego właśnie czerpali. Od tej strony czerpaliśmy, ja jeszcze w przeszłości jako jego studentka, ale potem jako wchodzący w życie pedagog i studenci, którzy kończyli studia, kolejne pokolenia, również byliśmy zafascynowani jego osobowością i był dla nas prawdziwym autorytetem w każdym aspekcie jego bycia. Jako człowiek, jak już wspomniałam, był niezwykle skromny. I ta skromność udzielała się również i nam, ponieważ wobec jego dokonań czuliśmy się wszyscy niezwykle mali. A przy tym potrafił wszystkich nas, wszystkich swoich studentów i ludzi, którzy z nim obcowali, wciągnąć w świat muzyki swoją niezwykłą pasją. Jako pedagog był niezwykle uczciwy wobec muzyki, niezwykle rzetelny w przygotowywaniu studentów. W jego pokorze wobec kompozytora, wobec tekstu było coś dla nas bardzo inspirującego i jego szczególna wrażliwość jako człowieka na osobowość młodych ludzi. Nigdy nie próbował wymóc na studentach jakiegoś swojego spojrzenia na utwór, zawsze czekał. Czekał na to, co oni mają do powiedzenia. Jeżeli to było ciekawe, pełne jakiejś prawdy, która była w muzyce w danym momencie wykonywana, akceptował to. Oczywiście w dyskretny sposób, zrodzoną sobie delikatnością, korygował różne indywidualne, nazwijmy to, poczynania studenckie. Niemniej to też tworzyło wokół jego pedagogiki bardzo specyficzną aurę. Nie czuliśmy się skrępowani, nie czuliśmy się uczniakami, czuliśmy się bardzo dorośle. Często był to ogromny kredyt zaufania, ale myślę, że większość jego studentów bardzo to doceniała.
Profesor Godziszewski miał swoje ulubione utwory, epoki, twórców, których niezwykle cenił.
Tak, wydaje mi się, że muzyka XX wieku była tym światem, w którym czuł się najlepiej. Jego umiejętności w zakresie kształtowania brzmienia były zupełnie niezwykłe i nawet jego ostatnie koncerty pod tym względem zapierały dech w piersiach. Zresztą okres jego największej aktywności pianistycznej to, jak zapewne w większości z melomanów wiadomo, monograficzne recitale, cała twórczość Ravela, cała twórczość Szymanowskiego nagrana, utwory Bartoka, recitale prokofiewowskie, również mesjanowskie, o czym może rzadziej się mówi, ale na tym polu miał ogromne dokonania. Również kameralistyka, występował z wspaniałymi solistami, z Krzysztofem Jakowiczem, z Wandą Wielkomiską, z wokalistką Haliną Łukomską. To były, zresztą są też nagrania z tych czasów, nagrania wspaniałe, które nie pozostawiają właściwie nic do życzenia, tylko pełną akceptację ze strony słuchacza.
Niektórzy mówią, że był artystą za skromnym jak na dzisiejsze czasy.
Tak, tak, był rzeczywiście człowiekiem, który pozornie wydawał się bardzo wycofany. To były pozory, otwierał się może nie przy pierwszym kontakcie, ale wiele osób znało go i również od tej strony jako człowieka niezwykle ciepłego, otwartego i pomocnego, nie tylko w sprawach zawodowych, ale również w tych zwykłych, codziennych, przyziemnych. I to było też coś, czego nie każdy człowiek mógł doświadczyć od własnego pedagoga, więc młody człowiek oczywiście, co też ceniliśmy bardzo.
Był człowiekiem również bardzo zaangażowanym w życie muzyczne tutaj regionu i Akademii Muzycznej. Bywał na koncertach, bardzo się żywo interesował tym, co się dzieje.
Tak, wydawaliśmy go na wszystkich właściwie koncertach przez długi czas ważnych. Oczywiście wtedy, kiedy sam nie był zajęty własną działalnością koncertową. Uczestniczył bardzo żywo w życiu uczelni, również jako jej doktor honoris causa pojawiał
pierwszy.
Się. Pierwszy. Tak, pierwszy pojawiał się na uroczystościach w todze, ze wszystkimi atrybutami, które ten tytuł ze sobą niósł. Widywaliśmy go w Filharmonii na koncertach i zawsze, co towarzyszyło jego późniejszym komentarzom, ogromna życzliwość dla ludzi, którzy, młodych ludzi często występujących, i takie bardzo uczciwe spojrzenie na to, co sobą prezentują. Bez cienia złośliwości i takiego właśnie krytykanstwa samego w sobie, co często jednak spotyka się po występach koncertowych. I w tym zakresie również, jeżeli chodzi o tą obecność, to zainteresowanie życiem uczelni, przy ogromnym jednak zaangażowaniu w sprawy własne zawodowe, był przykładem i może być przykładem dla wielu z nas.
Zawsze widywało się pana profesora idącego do akademii z torbą przewieszoną przez ramię, jakby tak będącego w swoim świecie, myślącego o swoich sprawach i podążającego właśnie tam. To taki niezwykły widok, który nam tu towarzyszył. Blisko jesteśmy obok akademii. Bardzo często można było pana profesora spotkać.
Tak, to takie spojrzenie właśnie zupełnie jakby z innej strony na jego osobę. I myślę, że jest akurat dobrą okazją, żeby powiedzieć, że profesor, te spacery, to właśnie to była część jego też innej aktywności, ponieważ wiele osób nie wie, że profesor kochał góry, chodził po Tatrach, zszedł Tatry właściwie całe. Sam kiedyś powiedział, że dopóki nie musiał używać tatarnickich przyborów, to wszystkie szlaki były jego. Nie zdecydował się na taternictwo ze względu na ręce, oczywiście na oszczędzanie rąk. Jeżdżąc na koncerty do Atmy, sam opowiadał mi i zaraził mnie tą miłością do Tatr, że po koncercie następnego dnia wychodził w góry. Kiedyś po recitalu poszedł i zdobył granaty, czy granaty tatrzańskie. I ta miłość do gór była też czymś niezwykłym i zaraźliwym. Profesor kochał ptaki. W twórczości Messiaena ptaki też odgrywają niezwykłą rolę. To wszystko razem się łączy w piękną całość. Znał ptaki, znał śpiewy ptaków. Pamiętam również te pierwsze jego wypowiedzi, które usłyszałam, spowodowały, że i dla mnie ptaki stały się czymś niezwykłym, czymś ważnym i inspirującym, ponieważ bardzo łatwo przenieść improwizację ze śpiewu ptaków w sferę muzyki, w sferę interpretacji, co też bardzo takie specjalne ujęcie różnych muzycznych zagadnień.
Pan profesor pochodził z bardzo artystycznej i inteligenckiej rodziny. Urodził się w Wilnie. Czy wspominał tamte czasy wileńskie, które nie były długie, bo przecież bardzo szybko to przywędrował.
Tak, wspominał często matkę, pianistkę, i przez wiele lat jeszcze, kiedy matka jego mieszkała w Toruniu, miał zawsze bardzo, bardzo dużo dla niej czasu i wiem, że odwiedzał ją jak tylko mógł. Również wspominał ojca, wybitnego rzeźbiarza, po przeprowadzeniu się do Torunia, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wyrósł w domu artystycznym, w tradycjach patriotycznych i ten świat takich wartości właśnie zupełnie niezwykłych, bardzo pięknych przeniósł swoje późniejsze życie jako artysta, jako człowiek.
Kim był dla pani, poza tym, że był wspaniałym pedagogiem, profesorem, to też był przyjacielem.
Tak, był mistrzem i przyjacielem jednocześnie. Spędzaliśmy na początku w dużo szerszym gronie, w grupie studenckiej, wiele godzin na dyskusjach, na słuchaniu muzyki. Profesor z wrodzoną sobie delikatnością, jak zawsze, inspirował te dyskusje, będąc w dużym stopniu obserwatorem, ale również wtrącając swoje opinie. Ja, będąc i absolwentką, i potem asystentką, poznawałam go coraz bardziej. Właśnie obraz profesora jako człowieka bardzo wszechstronnego, który ma mnóstwo do powiedzenia właściwie na każdy temat. Nie było sfery życia, w której on zupełnie czułby się obco. Oczywiście czasami wyrażał również zdania krytyczne, ale wiedział bardzo wiele i potrafił się tą wiedzą w sposób niezwykle skromny dzielić. Miał fantastyczne poczucie humoru. To też cecha, która niekoniecznie wszystkim jest znana i wiele różnych takich naszych wspólnych spotkań zawodowych kończyło się właśnie różnymi opowieściami, które profesor opowiadał ze swadą i z ogromnym poczuciem humoru.
Pamiętam, jak jurorował w konkursach. To nie była chyba ulubiona działalność, bo zawsze się denerwował i mówił, jak to trudno zrobić, żeby dobrze ocenić. Jak podchodziłyśmy z mikrofonem do pana profesora, to mówił, oj, ja bym nie chciał tak się długo wypowiadać. I widać było, że traktuje to niezwykle poważnie i to jest dla niego trudna sprawa, żeby dobrze, sprawiedliwie ocenić młodego człowieka.
Tak, był, starał się być tak jak wszystko, co w życiu robił, robił z niezwykłą uczciwością i rzetelnością, również do swojej działalności jako jurora w ten sposób podchodził. A ponieważ zawsze cenił chyba najbardziej w młodych artystach wrażliwość, często jego oceny były troszkę inaczej ukształtowane być może niż ogólnie przyjęte i zawsze ten element dla niego był w grze pianistów najważniejszy. Muzyczna wrażliwość, wrażliwość na dźwięk, co sam prezentował w swoich interpretacjach. Niemniej obawiał to, żeby nie skrzywdzić kogoś. Zadawała rzeczywiście, długo bardzo się zastanawiał i często obawiał się, że nie do końca udało mu się przedstawić tak naprawdę swój punkt widzenia.
Pan profesor w ostatnim czasie też koncertował jeszcze, choć już wiek może wydawałoby się nie pozwalał na to, ale jednak był w świetnej kondycji. No i jeszcze w piątek był w Filharmonii na koncercie.
Tak. Profesor miał wykonać recital w kwietniu, rozmawialiśmy na ten temat. Zastanawiał się długo, ponieważ miał być to kolejny recital monograficzny, ponieważ profesor zawsze układał je w sposób niezwykle przemyślany i wiem, że chciał ostatecznie wykonać utwory Mozarta, więc to tylko świadczy o tym, jak bardzo aktywny był ciągle. Spodziewaliśmy się tego występu wkrótce, więc jest to najlepszy dowód. Natomiast to, że był na koncercie, który niestety nie uczestniczyłam w nim, ale wiem, że również od strony artystycznej był pełen emocji. Myślę, że profesor doskonale wiedział, dlaczego na ten koncert się udał i wracając z tego koncertu właściwie skończył swoje życie. Można uznać, że jest to jakaś wyjątkowa zupełnie sytuacja. Sytuacja, która budzi wiele refleksji. Właściwie w tej chwili, która nastąpiła, był z muzyką. Że nie do końca jest to taki, przecież można to czytać jako pewien znak, pewien symbol całego jego życia.
Dziś profesora Jerzego Godziszewskiego wspominali profesor Zbigniew Bargielski, profesor Katarzyna Popowa-Zydroń i profesor Maria Murawska. Wczoraj odbył się pogrzeb o randze państwowej, a profesor Jerzy Godziszewski spoczął na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy.
A teraz już zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Dobry wieczór. Walca des Dur, opus 64, numer 1 Fryderyka Chopina. Walca zwanego minutowym grał Janusz Olejniczak, laureat 6 Nagrody Konkursu Chopinowskiego z roku 1970 i dziś posłuchamy właśnie muzyki Chopina. 17 marca 1830 roku, 186 lat temu, w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się jego pierwszy biletowany koncert. Pierwszy publiczny koncert 8-letni Chopin zagrał 12 lat wcześniej w Pałacu Radziwiłłowskim w Warszawie. Za występ 20-latka trzeba już było zapłacić. 8-latek miał w swoim kompozytorskim dorobku dwa zapisane przez ojca polonezy. 20-letni Chopin ma już wydane rondo c-moll, ukończony koncert, a rok wcześniej podczas pobytu w Wiedniu dał tam dwa koncerty, po których prasa pisała: w panu Chopinie poznaliśmy jednego z najznakomitszych pianistów, pełnego delikatności i najgłębszego uczucia. My zaś posłuchajmy teraz jego preludium H-moll z opus 28 numer 6 w wykonaniu Tatiany Szebanowej, laureatki drugiej nagrody na konkursie chopinowskim w 1980 roku. Preludium H-moll z opus 28 numer 6 Chopina grała Tatiana Szebanowa. W 1830 roku kompozytor napisał koncert F-moll opus 21 i wykonał go 17 marca na pierwszym własnym koncercie pod dyrekcją Karola Kurpińskiego. Maurycy Mochnacki napisał wtedy: jest cały oddany geniuszowi muzyki, którym tchnie, oddycha. 7 miesięcy później, w październiku, Chopin dał pożegnalny koncert przed wyjazdem, jak się okaże na zawsze, z Warszawy do Wiednia i Paryża. W programie był już nowy koncert fortepianowy E-moll op. 11. W prasie pojawiła się opinia: jest to utwór geniusza. A my posłuchajmy teraz jego mazurka Cis-moll z op. 63 numer 3 w wykonaniu Witolda Małcyżyńskiego, który w 1937 roku został laureatem trzeciej nagrody na konkursie chopinowskim. Thank you. Mazurek Cismol z opus 63, numer 3 Chopina, grał Witold Małcużyński. Krótko po wyjeździe Chopina z Warszawy wybucha powstanie listopadowe. Pierwszy koncert w Paryżu daje po 2 latach w sali Pleyela. Kompozytor gra na nim koncert F-moll i wariacje na temat arii La Cidarem la mano z opery Don Juan Mozarta. W prasie pisze się o odrodzeniu muzyki fortepianowej. Już w lipcu tego samego 1832 roku wariacje na temat Mozarta gra w Lipsku Klara Wick, słynna wówczas pianistka i żona Roberta Schumana, który komentując ten utwór powiedział o Chopinie: panowie, czapki z głów, oto geniusz. Chopin ma w swoim dorobku nie tylko muzykę na fortepian, ale i 19 pieśni. Według świadectwa Lista, autora pierwszej monografii o kompozytorze, Chopin lubił, aby mu dawano poezję i najnowsze piosenki przywiezione z Polski, a jeżeli mu się słowa którejś z nich spodobały, dorabiał do nich własną melodię, która wkrótce rozpowszechniała się w kraju, często pozostając bezimienną. Posłuchajmy teraz jednej z tych pieśni. To Śliczny chłopiec do słów Bohdana Zaleskiego. Zachwyciła się nią Ludwika, siostra Chopina. Zaleski czerpał inspirację z dumki ukraińskiej. Chopin ubrał ją w melodię i rytmy mazurka i nazwał w liście do siostry piosneczką. Śpiewa Ewa Podleś, akompaniuje jej Garrick Olson, zwycięzca 8 konkursu chopinowskiego w roku 1970.
Ewa
Ewa Podleś i akompaniujący jej Garrick Olson wykonali pieśń Chopina do słów Bogdana Zalewskiego Śliczny chłopiec. Jak grał sam Chopin? Oto relacja niemieckiego kompozytora Ignaca Moschelesa. Zagrał na moją prośbę. Teraz po raz pierwszy pojąłem jego muzykę i mogę zrozumieć entuzjazm, jaki wywołuje wśród dam. Jego gra według upodobania, która u innych wykonawców jego utworów wyradza się w chaotyczną beztaktowość, u niego jest czarującą oryginalnością wykonania. Dyletancko twarde modulacje, które mnie przykro uderzają, gdy sam gram jego kompozycje, nie rażą, gdy on je gra, gdyż jego delikatne palce przemykają po nich jak leciuchne stopy elfów. Jego piano jest tak eteryczne, że nie potrzeba mocnego forte, by uzyskać pożądany kontrast. To sprawia, że człowiek nie pragnie owych orkiestralnych efektów, jakich wymaga od pianistów szkoła niemiecka. Czuje się bowiem jakby porwany przez śpiewaka, który nie dbając o akompaniament, całkowicie daje się ponieść uczuciu. Krótko mówiąc, jest on unikatem wśród pianistów. Koniec cytatu, a my posłuchajmy, jak balladę F-dur z opus 38 grał zdobywca drugiego wyróżnienia i nagrody specjalnej Witolda Małcużyńskiego na 6. konkursie chopinowskim Jerzy Godziszewski, którego pożegnaliśmy wczoraj. Balladę F-dur z opus 38 Chopina grał Jerzy Godziszewski, a na zakończenie posłuchajmy jeszcze preludium E-moll z opus 28 numer 4 Chopina w wykonaniu Rafała Blechacza, zwycięzcy 15 konkursu szopenowskiego w roku 2005.